Godzina 16:58, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studio już kolejny gość, który do nas dotarł, Mariusz Zielka, dziennikarz śledczy, ale także autor najróżniejszych książek, który pisze, który cały czas aktywnie śledzi życie publiczne. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ale dzisiaj spotykamy się, bo nie wiem w sumie dokładnie, kiedy pan się zapoznał z tą informacją, ale postanowienie jest z 5 grudnia. Sąd apelacyjny w Warszawie przychylił się do pana zażalenia, bo pisał pan i pisze pan nadal o bardzo głośnej sprawie Krzysztofa Sadowskiego, o jego najprawdopodobniej, jeszcze musimy chyba mówić, rzekomych. No właśnie.
Ja nie używam tego słowa, uważam, że to jest obraźliwe dla osób, które się zgłosiły, które opowiedziały o tej sprawie. Dlatego, że pan Krzysztof Sadowski był przez wiele lat osobą bardzo wpływową. Od czasów komuny, od lat 70. grał na koncertach dla Komitetu Centralnego Partii, dla takich osób wpływowych w tamtym czasie, ale również w kościołach, również dla hierarchów kościelnych. On sobie robił po prostu bardzo dokładne relacje, nawiązywał. Tak,
zacznijmy od początku. To postanowienie dotyczy tego, że pan przez 3 miesiące, od 13 września, nie mógł wypowiadać się, ani nie mógł pan pisać żadnych nowych rzeczy, w ogóle wypowiadać się na temat Krzysztofa Sadowskiego. Jak to było?
Dokładnie tak, to znaczy to było w ramach zabezpieczenia ewentualnego powództwa. Jest taka formuła prawna, która umożliwia, gdyby ktoś się nie zgadzał właśnie z artykułami prasowymi albo z jakimiś wypowiedziami, to można zakneblować usta takiemu krytykowi i złożyć taki wniosek o zabezpieczenie powództwa. Tylko że to jest prawna nota, która jest krytykowana zarówno przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i przez właściwie wszystkich w Polsce, dlatego że może stanowić cenzurę prewencyjną. Ona jest zakazana. Nie wolno stosować cenzury prewencyjnej, nie wolno zakazywać komuś się wypowiadać na dany temat, tym bardziej jak w moim przypadku był ten zakaz, był bardzo dziwnie sformułowany, że ja nie za bardzo wiedziałem, jak go interpretować. Gdyby on był jakoś bardzo konkretny, że czegoś nie mogę zrobić, to okej, okay. A ja nie mogłem rozpowszechniać informacji, że Krzysztof Sadowski, dotyczących Krzysztofa Sadowskiego, dotyczących molestowania i gwałtów na osobach małoletnich. I teraz, jak z początku, jak pierwszy raz dostałem ten zakaz, to sobie pomyślałem, że on jest całkiem fajny, dobry, bo takiego sformułowania nie będę używał i wszystko będzie w porządku. Czyli nie będę używał sformułowań takich właśnie jednoznacznych, że rzekomo, tylko będę używał sformułowań rzekomo albo że ktoś twierdzi i będzie wszystko okej. Okay. Ale jak się wczytałem w ten zakaz, to się okazało, że tak naprawdę to ja nic nie mogę napisać, żeby być w zgodzie z tym orzeczeniem sądu, z tym
postanowieniem. Ale do jakiej części wniosku sąd się nie przychylił? Do której?
No do wielu, bo nie przychylił się do tego, żeby zdjąć z internetu wszystkie artykuły, żeby wycofać ze sprzedaży książkę, którą pomagałem napisać jako ghostwriter.
To była
książka Baby, którą napisała Monika M., jedna z osób, która była ofiarą pedofila w dzieciństwie. Ja doszedłem do wniosku, że chodzi właśnie o pana Krzysztofa Sadowskiego.
Czyli natomiast od tego się zaczęło.
Ja tego nie wiedziałem, jak pisałem tę książkę. Tak, od tego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że przyszła do mnie kobieta, która powiedziała, że opowiedziała o swojej działalności w środowiskach biznesowych, działalności polegającej na tym, że była taką damą do towarzystwa, luksusową damą do towarzystwa na wyjazdach biznesowych i na imprezach dla polityków, na...
Dla tych z pierwszych stron gazet też?
Bardzo z pierwszych stron gazet, tak? To znaczy, to była najwyższa półka, absolutnie. Polityczna i biznesowa. To byli najbardziej wpływowi ludzie w Polsce. To jest osoba publiczna, znana. Jakbym wymienił jej nazwisko, byłaby straszna afera. Nie zrobię tego i nikt się nigdy nie dowie, kim jest ta osoba.
Czyli to jest pseudonim?
Tak, to jest oczywiście, to jest pseudonim. Monika M. Jako Monika M. nie istnieje, istnieje inna osoba, która się inaczej nazywa i która była wynajmowana Znaczy wynajmowana, to było bardzo ciekawe, bo ona siebie nie uważa za prostytutkę i nie uważa, że można by było tak nazywać to, co robiła, ponieważ nigdy nikt jej nie zapłacił za to, żeby poszła do łóżka czy świadczyła takie usługi seksualne komukolwiek. Jej płacono wyłącznie za to, że była na imprezach. A że dostawała za to potężne pieniądze, w pewnym dorozumieniu było, że ona może, że można po prostu z nią przeżyć przygodę życia, tak można powiedzieć. I moim zdaniem było to robione pod kontrolą służb specjalnych i że nadzorował ją jeden z agentów pod przykryciem. I to o tym napisałem książkę Lobbysta, a też częściowo tą historię przepisałem na podstawie zeznań Moniki M. w książce Baby. I tak się ta historia zaczęła, a...
I tam się pojawia nazwisko pana Sadowskiego?
Nazwisko się nie pojawia. Pojawia się informacja o tym, że Monika była w dzieciństwie, kiedy miała 11 czy 10 lat, stała się ofiarą molestowania, a później gwałtu dokonanego przez muzyka, znanego muzyka i współautora programów telewizyjnych. I tylko taka informacja w tym jest.
I jak pan to rozszyfrował? Jak pan zaczął tego szukać?
Ja zacząłem szukać, pytając się znajomych najpierw o takie sytuacje, ale nikt mi nie pomógł. Wręcz mówili, że to jest chyba nieprawda, że to nie jest możliwe. I wtedy trafiłem na osobę, która musi całkowicie pozostać w ukryciu. Nie mogę powiedzieć nic absolutnie, bo zdradziłbym informatora. Jakakolwiek informacja bliższa, gdybym ją podał, to bym po prostu naraził tego człowieka na poważne konsekwencje, więc muszę to tak bardzo ogólnikowo powiedzieć, że trafiłem na informację od informatora, że są dwie inne ofiary tego samego sprawcy. I zacząłem szukać tych osób. Też wtedy nie znałem nazwisk, nie znałem szczegółów. Zacząłem szukać i też nie mogę powiedzieć, jak dotarłem do tych osób. Miałem trzy ofiary tego samego sprawcy. I już wiedziałem, że... Znaczy powtarzały się bardzo
podobne opisy
sytuacji. Mm-hmm. I jeden opis, który sprawiał, że właściwie te osoby moim zdaniem nie mogły kłamać i nie mogły tego zmyślić i nie mogły wskazywać innej osoby. To znaczy, to musiała być taka sama osoba, ale to był tylko wniosek. I to było rok przed powstaniem pierwszego artykułu na ten temat.
Kiedy się pojawiło nazwisko Sadowski?
No już rok temu.
Rok temu, tak? Pierwszy.
Tak, pierwszy. Mhm. To było mniej więcej w wakacje tamtego roku. Czyli już ponad rok.
I później te osoby zaczęły się do pana odzywać. Jak to wyglądało?
Ja zacząłem szukać.
Właśnie.
Zacząłem rozmawiać, ale miałem dużą trudność, ponieważ nie wyobrażam sobie, że dzwonię do osób, które gdzieś tam namierzyłem osoby, które mogłyby być ofiarami pana Sadowskiego, muzyka, który po prostu miały z nim jakąś styczność. Więc te osoby namierzyłem, ale nie za bardzo wiedziałem, jak do nich dotrzeć i jak rozpocząć tutaj.
W ogóle przypomnieć takie traumatyczne wydarzenia.
No nie wyobrażam sobie, że zadzwonię do jakiejś kobiety i zapytam, przepraszam, czy pani była w dzieciństwie molestowana przez pana Sadowskiego, tak? Więc to było niemożliwe. Najpierw ustaliłem ten krąg osób, które mogły być w kręgu zainteresowań tego człowieka. No i zacząłem przez ich znajomych na różne sposoby próbować dotrzeć do niektórych z nich.
Powoli udawało. I się otwierały te osoby przed panem.
Nie do końca. Dopóki nie powstał pierwszy artykuł, to było bardzo ciężko. Ja stwierdziłem, że jedyną możliwością, żeby ocenić tą sprawę, żeby dotrzeć do prawdy, jest publikacja artykułu bardzo ogólnikowego i po tym liczyłem na właśnie odzew.
I się udało.
Przepraszam na emocji.
I się udało, bo pan pisze też na swojej stronie, proszę, teraz można się napić kawki. Pan pisze na swojej stronie, że na liście ofiar działań znanego muzyka mam już ponad 40 osób i sam się pan zastanawia, bo na początku, tak jak pan pisze, że ta afera była przez moment, istniała medialnie, bardzo mocno, tak? przez parę dni.
To było bardzo ciekawe, ponieważ początkowo ona praktycznie nie zaistniała. To znaczy moja informacja, mimo że ja bardzo się starałem, żeby ta informacja była jak najszerzej rozpowszechniona, dlatego że w ten sposób mogłem dotrzeć do kolejnych ofiar. To znaczy pierwszy artykuł. Ja byłem pewny, że ten człowiek jest winny. Byłem pewien, że...
Jest pan pewny nadal?
Tak, jestem, oczywiście. Tak, to się nie zmienia, ale mówimy o czasie, kiedy publikowałem pierwszy artykuł, kiedy miałem tylko 3 nazwiska ofiar. I wtedy no, można było jeszcze założyć, że to jest spisek jakiś, że to jest jakaś sytuacja, która jest dyskusyjna. Ale po rozmowie z żoną pana Sadowskiego, panią Ilianą Urbańską, nabrałem pewnych wątpliwości, to znaczy ona zaprzeczyła pewnym faktom, które bardzo były istotne w tej sprawie. Na przykład zaprzeczyła, że kiedykolwiek dzieci spały w tym domu, u nich w domu fundacji. Bo najwięcej tych...
Przypadków
tych spraw następowało w domu będącym domu państwa Sadowskich, będącym jednocześnie siedzibą fundacji. Tam dochodziło do najtragiczniejszych przypadków, do najgorszych przestępstw i te dzieci mówiły, znaczy dorośli już dzisiaj, ale wówczas dzieci sypiały w tym domu. Część sypiała w piwnicy tego domu przerobionej na studio dźwiękowe, takie muzyczne.
Czyli to się panu nie zgadzało, tak?
Mi się nie zgadzało, że te osoby twierdziły, że tam dochodziło do takich przypadków, natomiast pani Liliana zaprzeczyła stanowczo, że tam nikt nigdy nie spał. Ja nabrałem trochę wątpliwości, mówię, a jeśli to jakiś spisek? Więc stwierdziłem, że w pierwszym artykule nie wymienię nazwiska pana Sadowskiego, tylko napiszę o tym, że podczas realizacji programów telewizyjnych dla TVP i Polsatu dochodziło do przypadków pedofilii, bo byłem pewny, że to miało miejsce. Jednocześnie zapewniłem, że jeżeli się mylę, to przeproszę. Chociaż, no mówię, miałem pewność, ale jestem człowiekiem honoru. To znaczy, gdybym się pomylił, nie trzeba by było mnie pozywać do sądu. Wystąpiłbym w każdym miejscu i powiedział, że przepraszam, pomyliłem się. Nigdy mi się to w karierze nie zdarzyło, ale zawsze to podkreślam.
No, przypomnijmy, że jest pan laureatem między innymi Nagrody Grand Press i w tym roku też za tę właśnie publikację też jest pan nominowany, więc...
Tak, byłem 4-krotnie nominowany do Grand Pressa i to mi się też, wracając do pani pytania wcześniejszego, to mi też bardzo dało do myślenia i jednak bolało mnie, że dziennikarz o takiej renomie, nie lubię o sobie dobrze mówić, ja jestem skromnym człowiekiem, ale mam dorobek i artystyczny, i dorobek dziennikarski bardzo duży i zasługuję na to, żeby szanować moje słowa. I w momencie, kiedy opublikowałem tekst, że jestem czegoś pewien i że są takie przypadki, to liczyłem na to, że koledzy dziennikarze przynajmniej odnotują to, że takie zarzuty jakiś człowiek stawia. Mogą mnie stawiać w różnym świetle. Mogą powiedzieć, że jestem niewiarygodny czy coś, ale no nie mają podstaw do tego, bo nigdy się nie pomyliłem. Nigdy nie przegrałem procesu sądowego.
Prędzej czy później, znaczy później niż prędzej, jednak ta informacja obiegła wszystkie media.
Tak, ale ja się śmieję, że ja musiałem media szantażować wręcz, bo stąd
dlaczego?
Formuła tych tekstów była taka, że ja pisałem o tym, że ludzie, uważajcie, co robicie, bo jeśli nie będziecie tego publikować, to za chwilę opublikuje to CNN, BBC i inne stacje zagraniczne i będziecie, jak wy będziecie wtedy wyglądać? Jak polskie media będą wyglądać, kiedy dziennikarz stawia bardzo poważne, konkretne zarzuty i są te informacje lekceważone i pomijane przez polskie media, a media zachodnie. Ja bym to zrobił, ja bym do tego doprowadził, że...
Ale jednak nie było takiej konieczności. To się jakoś udało, tak?
Tak, ale wie pani, dla mnie to była taka powtórka z rozrywki, bym powiedział.
Dlaczego?
Przepraszam za słowo, bo temat jest tragiczny, ale w 2009 roku, jak odszedłem z gazety Puls Biznesu, założyłem swoją gazetę, niezależną gazetę internetową i tam w pierwszym tekście zaatakowałem bardzo mocno szefa Komisji Nadzoru Finansowego, nazwiskowego, pana Stanisława Kluzę, z nazwiska również, informując, że moim zdaniem nie powinien być szefem Komisji Nadzoru Finansowego, bo ma bardzo poważny konflikt interesów. I wykazywałem ten konflikt i również nieprawidłowości w Komisji Nadzoru Finansowego. Nieprawidłowości, które były bardzo zbliżone do tego, co się później zdarzyło w komisji, tej najnowszej afery w Komisji Nadzoru Finansowego.
Z panem Chrzanowskim,
z panem,
tak?
Chrzanowskim, mhm. Dokładnie. I wtedy ja już byłem też laureatem Grand Pressa, wielokrotnie nominowanym i opublikowałem bardzo mocny materiał, który został przedrukowany częściowo na stronie internetowej Pulsu Biznesu, ale właściwie po godzinie zdjęty. I żadne media nie chciały o tym pisać. Ja musiałem szantażować wówczas też niektóre gazety, żeby one po prostu poinformowały swoich czytelników o takich faktach. Mówimy o faktach, nie o opiniach, nie o żadnych tych... No jest, faktem jest, że jest dziennikarz, który się nigdy nie pomylił, który ma dorobek swój dziennikarski, który ma prawo takie stawiać zarzuty, jeżeli jeszcze do tego pokazuje dokumenty i dowody.
Ja wrócę oczywiście do sprawy pana Krzysztofa Sadowskiego, bo ona jest jakby dzisiaj głównym tematem, o którym mieliśmy rozmawiać, się na to też umawialiśmy, ale pan patrzy na tą przestrzeń całą medialną i no i właśnie, tak jak pan powiedział, szantaż był koniecznością w pana sytuacji i w związku z tym tematem. Uważa pan, że Krzysztof Sadowski ma dużą ochronę, że jest kryty, a może więcej? Stawia pan też tezę, że to jest po prostu zbyt duże środowisko i zbyt dużo dotyka ważnych osób, żeby po prostu o tym zacząć mówić.
Pan Sadowski przez wiele lat tworzył sobie układy i relacje z osobami ważnymi, wpływowymi, żeby go chroniły na różne ewentualności. On był bardzo obdarzonym dużym tupetem, organizatorem i takim człowiekiem, który się wszędzie wkręcił. On chciał być w każdej komisji, w każdym gremium, które podejmuje jakieś decyzje. Na przykład w czasach jeszcze słusznie minionych był takim członkiem różnych komitetów, które przyznawały artystom zgodę na pracę. Więc dużo od niego zależało. W przypadku już wolnej Polski on rozdzielał jakby pieniądze, czy dawał kontrakty z Polskiego Stowarzyszenia
Jazzowego.
Myśli
pan, że to wszystko przełożyło się na trzecią RP?
Myślę, że się bardzo przełożyło. Ja nie mam dowodów na to, że służby specjalne kontrolowały pana Sadowskiego, ale pewne poszlaki.
Ale te poszlaki też prowadzą do ważnych, prominentnych osób w naszym kraju?
Prowadzą do bardzo ważnych, prominentnych osób, dlatego każdy się zastanawia, w kogo ta afera może uderzyć. Przy czym ja jestem pewien, że żadna z tych osób nie miała świadomości, co ten człowiek, jak daleko się posuwa, co tak naprawdę robi. I dzisiaj no, te wszystkie osoby żyją w wielkim strachu, że zostaną w to tym ubrudzone. Może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji, że wszyscy wokół poniosą konsekwencje tej działalności pana Sadowskiego, włącznie ze mną na przykład, bo mogę zostać skazany za naruszenie dóbr osobistych, chociaż uważam, że nie powinienem, bo było to w interesie publicznym, ale wszyscy poniesiemy jakieś konsekwencje, a pan Sadowski jako jedyny nie poniesie konsekwencji tego, że przez 40 lat to robił. I od 20 lat, wie pani, ten tekst o panu Sadowskim powinien powstać 20 lat temu.
A dlaczego nie powstał?
Dlatego, że się ludzie bali. Dlatego, że miał ochronę, dlatego, że ktoś zakazywał komuś pisać o tym, dlatego, że wyrzucano dziennikarzy z mediów, którzy chcieli
teraz
o tym
mamy
informować.
Internet i jest trochę z jednej strony łatwiej, ale też w natłoku tych informacji trochę ciężej, bo można po prostu się w tym wszystkim pogubić i ciężko przebrnąć w ogóle przez tą masę artykułów. Ale jaki jest dziś pana cel? I związany z panem Sadowskim i z tą pracą, którą pan do tej pory wykonał.
Ja przede wszystkim chciałbym, żebyśmy wrócili do rozmowy o wolności słowa, o tym, że bardzo ważne jest i pluralizm w mediach, i to, żebyśmy mogli o wszystkich rzeczach rozmawiać, i żeby nie traktowano żadnej osoby, która stawia publicznie zarzuty, jako osoby niewiarygodnej z góry. Jest to straszne, że w wolnym kraju doszło do sytuacji, gdzie jest ileś osób, które stawiają bardzo poważne zarzuty na różne tematy i są lekceważone. Nie można z nimi dyskutować. Media je lekceważą lub pomijają w ogóle
informacje. A jak rodzina? Czy rozmawiał pan z córką pana Sadowskiego?
Ja zaproponowałem oczywiście rozmowę i przez menadżera zwróciłem się do córki pana Sadowskiego, że w każdej chwili oczywiście może zabrać głos w tej sprawie i chętnie ją wysłucham i chętnie z nią porozmawiam. Przekażę, pokażę wszystkie dowody, jakie mam, oczywiście z imionami, nazwiskami, bo to jest ważne. Ja nie ujawniam nazwisk osób, które są poszkodowane, ponieważ wśród nich są bardzo znane osoby. I nie chciałbym, żeby na ich działalność artystyczną wpłynęła ta sytuacja, ale nie chodzi o to, że ja rozróżniam osoby znane i nieznane, tylko chodzi o to, że rzeczywiście te znane osoby mogą mieć z tego tytułu problemy. To znaczy, czy zamiast zajmować się działalnością artystyczną, będą się musiały tłumaczyć, one jako ofiary, będą musiały się tłumaczyć ze spraw pana Sadowskiego. I tak samo jest z panią Marią, że ona nie musi się tłumaczyć, bo ona nic złego nie zrobiła. I moje zarzuty nie dotyczą jej. Ja nigdy w żadnym tekście nie podałem informacji Krzysztof Sadowski, ojciec Marii Sadowskiej. Ja nie promowałem tych tekstów, przepraszam za wyrażenie, nazwiskiem pani Marii Sadowskiej. Tak?
Dzisiaj jaki jest stan faktyczny? Czy te osoby zgłosiły to do prokuratury? Czy pan Sadowski ma odpowiadać za to karnie?
No, sytuacja w prokuraturze jest przedziwna, dlatego że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wpłynęło rok temu i bardzo niewiele zrobiono w tej sprawie.
Która prokuratura to prowadzi?
W tym momencie prokuratura okręgowa w Warszawie i ona, z tego co wiem, działa już dużo lepiej niż poprzednia prokuratura rejonowa dla Ursynowa. Natomiast wciąż nie został przesłuchany sam sprawca, wciąż nie zabezpieczono dowodów ewentualnych winy.
Ile osób zgłosiło to
na początku dwie osoby, z tego co podała prokuratura ostatnio, to są cztery osoby, które się zgłosiły jako ofiary. Jest wielu świadków jeszcze. Ja cały czas czekam na wezwanie do prokuratury i chętnie podzielę się zebranym.
Nie dostał pan wezwania?
Nie dostałem jeszcze wezwania, mimo kilkukrotnego zgłoszenia się, że ja chętnie będę na ten temat zeznawał i chętnie przekażę wszystkie informacje, które są prokuratorowi potrzebne. Napisałem też pismo do prokuratury z informacjami o świadkach, którzy moim zdaniem w tym momencie są istotni i których należałoby przesłuchać jak najszybciej. Natomiast mam wiele doniesień czy zgłoszeń osób o przestępstwach przedawnionych, więc nie chcę też zarzucać prokuratury informacjami, które mogą spowolnić to śledztwo czy spowodować jakieś obstrukcje dla tego śledztwa. Ja chcę pomóc prokuraturze, a nie jej przeszkadzać.
Tam te
nie chcę wywierać presji.
Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczą
gwałtów. Gwałtów na osobach małoletnich poniżej 15 roku życia. Dotyczą dwóch kobiet. I to było zawiadomienie. A później nie wiem, jakie były zeznania. Nie wiem, które osoby dokładnie zeznawały. To znaczy, mogę przypuszczać, bo mam kontakt z wieloma ofiarami. Ja oczywiście nie wpływam na żadne zeznania, ale co ciekawe, pan Sadowski próbuje wpływać. To znaczy, pan Sadowski dzwoni do ofiar, do osób, które się zgłosiły i proponuje rozmawia z nimi. I jedna z tych osób na przykład odebrała to jako propozycję, że są jakieś pieniądze, które mogą się pojawić, gdyby te zeznania były inne. I było to na tyle ogólnikowe, że nie jestem w stanie żadnego zarzutu tutaj sformułować. Natomiast
niepokojące są te informacje.
Że pan Sadowski ode mnie nie odbiera telefonu, nie odbiera od żadnych mediów, nie rozmawia z mediami.
Z nikim nie chce rozmawiać.
Natomiast do ofiar dzwoni.
Czy tylko to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw dotyczył tylko kobiet?
Nie, trzech mężczyzn również. Czy menadżera dużego koncernu, muzyka i syna chrzestnego pana Sadowskiego.
No właśnie, bo to była bardzo głośna i dla mnie wstrząsająca informacja, kiedy przeczytałam o najbliższej rodzinie.
Tak. Bardzo bliska osoba. No, tam było więcej osób z bardzo bliskiej rodziny, które stały się ofiarami pana Sadowskiego, bo była też córka kogoś bardzo bliskiego z rodziny, której zaproponował przeczytanie pamiętników, jak była małoletnia, pamiętników Fanny Hill i porozmawianie o tym, jak się stać kobietą. I ona powiedziała to rodzicom i rodzice zerwali kontakty po tym zdarzeniu z państwem z panem Sadowskim i z panią Lilianą. No ale ten przypadek pana, ja go chyba nazwałem Marek, to jest inne, inne imię, tak naprawdę. Oczywiście ja znam imię i nazwisko, oczywiście pan Sadowski też doskonale wie, kim on jest, bo to jest jego syn chrzestny. Mam wiele zdjęć ich wspólnych, tak zresztą je prezentowałem na dowód, że to nie jest zmyślona historia. I pan Marek, który jest w swoim zawodzie, a osiągnął duży sukces też zawodowy i nie chcę nic więcej mówić, ale, ale to jest bardzo sympatyczny, bardzo wspaniały człowiek, którego pan Krzysztof wychowywał jak syna, bo wręcz, no nie mogę tutaj, bo czasami uderzamy w prywatność, informując o takich szczegółach. I tutaj pan Sadowski też mi wielokrotnie zarzucał, że ja naruszam jego prywatność, informując o tym. Nie, ja informuję wyłącznie o rzeczach, które są ważne dla opinii publicznej, o przestępstwach, o rzeczach, których nie wolno akceptować. Natomiast tutaj dochodzimy do pewnych sytuacji, które są rzeczywiście rodzinne.
I są na granicy, tak?
Na granicy tej prywatności. Dlatego nie mogę więcej powiedzieć, ale to był człowiek, to był właściwie syn pana Sadowskiego, tak? No nie biologiczny.
I do jakiej sytuacji tam doszło?
No do molestowania, nie było gwałtu na szczęście, ale to molestowanie było bardzo intensywne, wręcz dochodziło do sytuacji takiej, że tak, no, zgodnie z tym, co opowiada pan Marek, no nie, ja tego nie traktuję rzekomo, bo po prostu te szczegóły i to, w jaki sposób on to opowiadał, ja jestem pewien, że on mówi prawdę. On opowiadał o tym, że podczas wyjazdów rodzinnych przy żonie i córce, gdzie w jednym pokoju spały żona i córka, on przychodził do tego małego chłopca, kładł się przy nim w łóżku, no i doprowadzał go do innych czynności seksualnych. Nie chcę nazywać tego bardzo brutalnie, tak, ale to była pełnia czynności seksualnych, to nie był jakiś przypadkowy dotyk, tak. On bardzo często wchodził do różnych dzieci, do pokojów dzieci, no, miał kontakt z dziećmi, był opiekunem setek dzieci. Setek, może tysięcy nawet dzieci. To były potencjalne ofiary wszystko. Te dzieci się skarżyły na koloniach. Mówiły ten, no dotarłem ostatnio do ludzi, którzy byli świadkami jego zachowań w Margoninie w latach 90. I tam były opowieści o tym, że wszyscy wiedzieli, że on się zachowuje nie tak jak trzeba. Spał w jednym pokoju z dziewczynką. Przychodził do dzieci w nocy. Jeden z uczniów mówi, że straże stawiali, żeby Sadowskiego powstrzymać. Żeby on nie mógł ich molestować. W autobusach sadzał sobie dzieci na kolana i wkładał im ręce pod bieliznę. Jedna z takich dziewczynek się zgłosiła później na policję i stąd już wtedy powinno to zostać przerwane. Jakby to było dobrze przeprowadzone przez policję, to było w 92 roku. To by wtedy był osobą skazaną i nie...
Ale się nie udało wtedy.
Ale się wtedy nie udało. No źle działają te nasze służby, źle działają te nasze organa ścigania. Tak?
Ale to naprawdę to są historie, które tym bardziej rodzicom to bardzo ciężko słuchać. Ale pan oprócz tych publikacji chce pan nakręcić film.
Tak, chcę nakręcić film, ponieważ... Po tym pierwszym artykule doszło do lawiny wręcz doniesień o różnych sprawach.
Cały czas nad tym pracuje.
Ja cały czas nad tym pracuję, po kilkanaście godzin dziennie. Niestety całkowicie się wyłączyłem. Od wielu miesięcy nie napisałem ani strony książki właściwie, bo...
Ale dużo pan ma tych książek na swoim koncie, więc na razie...
Ale to jest moja pasja. Wie pani, to jest tak, że ja wyszedłem ze swojej strefy komfortu. Musiałem się zgodzić na coś. Ja tego nie chciałem. Ja szukałem dziennikarza, który by się tą sprawą zajął. O tym nie powiedzieliśmy, a przecież ja dzwoniłem, pisałem, namawiałem innych dziennikarzy, weźcie tą sprawę, bo to jest bardzo poważna, duża sprawa. Będziecie mieli sukces dziennikarski. Zróbcie to. Nie. No i ja wróciłem po 10 latach do dziennikarstwa, bo ja nie byłem przecież dziennikarzem od 10 lat. Jestem pisarzem, piszę książki, uwielbiam to robić. Musiałem porzucić swój ulubiony zawód.
No vis major, czasami tak bywa, siła wyższa jest. I teraz, drodzy państwo, mogą państwo wesprzeć film, bo pan crowdfunding to jest obecnie bardzo ważna i potrzebna sprawa. Pod jakim adresem można produkcję wesprzeć filmu? Tak,
dokładnie nie pamiętam, ale na mojej stronie wispo.pl, wispo.pl, bo w interesie społecznym.pl bez trudu można znaleźć na dole artykułu każdego link do zbiórki. Ja miałem wątpliwości, czy zbierać w ten sposób pieniądze na film, bo
nie,
zawsze będzie...
proszę się nie przejmować. Będzie to jest wtedy jakiś... największa satysfakcja, ale... że się od nikogo nie bierze, tylko to ludzie sami
dają. Ale,
tak,
ja chciałem to zrobić sam, bez pieniędzy, bez tego i myślę, żeby się udało, bo w pewnym momencie, jakbyśmy to dobrze robili, by się pojawili sponsorzy i by się pojawiłyby się, myślę, że osoby dobrej woli, które by chciały to wesprzeć. No ale może rzeczywiście to jest najlepsza opcja.
Tak, ludzie sami wiedzą, czego chcą i wspierają tych, których chcą po prostu.
Dokładnie.
A my będziemy oczywiście z panem Mariuszem Zielkę jeszcze rozmawiać w naszych programach i dzisiaj się umówiliśmy, pan sam wybrał ten utwór, Krzysztofa Komedy. Dlaczego?
To kołysanka Krzysztofa Komedy, na której ja się wychowałem. Ja się wychowałem na filmach Romana Polańskiego, na tej muzyce, która była w tych filmach. Ta kołysanka mi towarzyszy od dzieciństwa i jest jednocześnie takim podsumowaniem różnych tragicznych losów, które przez to moje życie dziennikarskie przechodziło i niestety dzisiaj też w sprawie pana Sadowskiego pojawiła się sytuacja taka, że jedno z dzieci, muzyka z zespołu Komedy, oskarżyło pana Sadowskiego o gwałt, o próbę gwałtu. I ja sobie pomyślałem, że to będzie dobre podsumowanie, żeby zadedykować tą piosenkę wszystkim ofiarom. To jest bardzo smutna, ale piękna kompozycja. Krzysztof Komeda, Kołysanka.
Tak, ale ja jeszcze, przepraszam, wrócę. A jak pan patrzy na sprawę Romana Polańskiego? Niedawno pojawił się w Polsce. Studenci, pracownicy, ludzie związani z warszawską filmówką wymogli jakimś cudem chyba, bo rektor był...
Mało kto zwrócił... Przepraszam, że wtrąciłem, że się wtrącę, ale mogę zapomnieć. Mało kto zwrócił uwagę na to, że tam padło takie zdanie, że my też jesteśmy ofiarami przemocy seksualnej. I ja myślę, że może te osoby chciały zwrócić uwagę ogólnie na problem, a być może na problem w samej filmówce. Mamy taki problem, to znaczy ja się bezpośrednio, bo też o tym nie powiedzieliśmy, no za dużo tych tematów, ale...
Bardzo dużo, ale to musimy się mówić na oddzielną audycję.
Ja mam teraz, ja badam sprawy 12 sprawców, znanych, bardzo znanych czasami osób.
Reżyserów, filmowców.
Mamy dwóch reżyserów, w tym jednego filmowego, drugiego teatralnego, których sprawami się teraz obecnie zajmuję. I mamy i aktorów w tym gronie, mamy osoby znane i to będzie temat tego filmu, tak? To nie jest film o panu Sadowskim, to jest film o tym, jak z jednej sprawy nagle się okazało, że mamy potężny problem.
Kula śnieżna, tak?
Kula śnieżna i niestety zamiatana, niestety ignorowana. I właśnie przypadek pana Polańskiego jest dobrym tutaj przyczynkiem do takiej dyskusji. Te osoby być może chciały zwrócić uwagę na problem w filmówce u siebie, a nie ogólnie. Natomiast jak ja traktuję sprawę pana Polańskiego, to jest wielki artysta. Ja go naprawdę bardzo cenię, jego twórczość, ale nie możemy zapominać o tym, co zrobił. Nie poniósł za to kary. Niektórzy mówią, że poniósł, bo ucieka, bo ten uciekł przed karą, jaka by ona nie była. Być może niesprawiedliwą, bo być może zbyt restrykcyjną, być może było to jakieś rozwiązanie dla niego, ale nie można o tym zapominać, nie można odbierać innym głosu do krytyki, do prawa do krytyki.
Summa summarum, Roman Polański na wykładzie w filmówce się nie pojawił. Może gdzieś to sumienie go ruszyło.
Myślę, że go rusza cały czas, on się zresztą do tego przyznaje i mówi o tym i właśnie powinniśmy od niego, od artystów powinniśmy więcej wymagać. Powinniśmy wymagać tego, żeby oni zrozumieli to, że inni mają prawo ich krytykować.
Bardzo dziękuję. Mariusz Zielka, dziennikarz, pisarz, teraz, dzisiaj przede wszystkim jako dziennikarz, jako pisarz trochę mniej. No i utwór, który pan wybrał, Krzysztof Komeda, Dziecko, Rozmery. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, że mnie państwu dziękuję.